Chciałbym, tak jak już na początku nabożeństwa zapowiadałem, chciałbym mówić troszeczkę na temat dzisiaj uzdrowienia. Myślę, że jest najlepszą okazją, żeby o tym mówić, kiedy sam się źle mam. I tak jak mówiłem na początku nabożeństwa, że pierwszy raz w życiu nie mogłem oddać moczu i po prostu oddawałem krew bardziej niż mocz. Także myślę, że to słowo będzie miało moc i że później będzie, modląc się w naszych słabościach o innych, Pan Bóg będzie dotykał się tych, o którzy będą potrzebowali modlitwy. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie list do Rzymian, 10 rozdział. Zaczniemy od 10 rozdziału listu do Rzymian. Dwa wersety, apostoł Paweł w 10 rozdziale i werset 9, 10. To są jedne z najbardziej znanych wersetów, które znamy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Ten 9 werset mówi o czymś bardzo oczywistym, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Jak się stać w ogóle osobą wierzącą, chrześcijaninem? Że musisz w sercu uwierzyć w to, że Jezus umarł za twoje grzechy na krzyżu, ale chodzi o serce, nie o głowę. Nie chodzi tylko o usta. Dlatego 10 werset mówi, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. Chodzi o takie świadome oddanie się Jezusowi, czyli zbawienie. Jak się patrzy na te dwa wersety, to widać wyraźnie, że zbawienie jest dla każdego, prawda? Kiedy otworzymy sobie podobny fragment w drugiego listu Piotra, to apostoł Piotr w swoim drugim liście, w 3 rozdziale, 9 werset, mówi coś takiego. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, chodzi o koniec świata. Wielu wierzących i wielu ludzi mówi, Boże, kiedy zakończysz zło na tym świecie? I o tym mówi właśnie ten werset. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Więc jeśli ktoś z was modli się taką modlitwą, Panie Boże, czas, żeby zakończył historię kuli ziemskiej i żeby się wszystko skończyło, to nie jest zła modlitwa. Ale musisz wtedy brać odpowiedzialność za swoją rodzinę i swoich sąsiadów, którzy są niezbawieni. Ten werset mówi o tym, że Bóg dlatego zwleka, że daje każdemu z nas szansę do tego, żeby własnej rodzinie i sąsiadom i kolegom, koleżankom w pracy powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Bo jeśli im nie powiesz, to po prostu umrą i pójdą do piekła. Dlatego Pan Bóg zwleka z zakończeniem historii ziemi. Zbawienie, o którym tutaj czytamy czy w Piotra, czy w liście do Rzymian, widzicie, że zbawienie, czyli ratunek od Jezusa, że wybieramy wieczność albo w niebo, albo piekło, zbawienie zależy od naszej podstawy wiary, czyli zaufania. Słowo wierzyć i ufać to jest dokładnie to samo w języku greckim. Tylko, że to zaufanie rodzi się w sercu. W sercu mamy zaufać i zawołać do Jezusa. Biblia mówi, że nikt się nie rodzi na tej ziemi chrześcijaninem. Pamiętam, że kiedy moi rodzice mnie wychowywali, byłem przekonany, że jestem w najlepszym kościele na ziemi i że jestem chrześcijaninem, więc gdybym umarł, to pójdę do nieba przez czyściec. Ale kiedy zacząłem czytać Nowy Testament, zwróciłem uwagę na to pierwszy raz w życiu, kiedy czytałem, że moi rodzice nie mogą za mnie podjąć decyzji. I że Bóg nie akceptuje w ogóle takich decyzji, że ktoś za kogoś podejmuje decyzję. I wiecie, że kobieta, którą rodzice zmuszą do ślubu z jakimś tam zamożnym chłopakiem, potrafi być całe życie nieszczęśliwa. Jeśli robisz coś wbrew temu, co czujesz w sercu, nie chodzi o głowę, tylko o serce, nie można należeć do Jezusa, dlatego że rodzice podjęli taką decyzję i wychowali mnie w chrześcijaństwie. A w sercu bardziej czuć się buddystą albo chcieć przejść na islam. Zresztą dlatego Biblia mówi wyraźnie, że zbawienie, czyli ratunek w Jezusie jest od decyzji serca. I tej łaski zbawiającej nie można doświadczyć, jeśli człowiek nie użyje wiary, czyli zaufania do Jezusa Chrystusa w sobie. Także zobaczcie, można dużo wiedzieć, że Bóg jest, i większość Polaków tak funkcjonuje, że jest Bóg, że jest Jezus, że jest Duch Święty, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Ludzie obchodzą święta. Ciekawe rzeczy się zaczynają, kiedy mały dzieciak pyta przeciętnego dziadka albo babcia, albo wujka, a po co jest choinka? A co to jest Wigilia? To okazuje się, że nikt nie zna odpowiedzi na te pytania. Kiedy dzieci zadają najbardziej proste pytania, wtedy okazuje się, że ci ludzie, którzy twierdzą, że są głęboko wierzącymi w Boga, nic nie wiedzą. Czyli zobaczcie, można wiedzieć dużo o Bogu, chodzić do kościoła, wiedzieć, że jest Jego łaska, że ona nam zapewnia zbawienie, słuchać Biblii, która jest czytana, Pisma Świętego w kościele. Natomiast Biblia mówi wyraźnie, że brak działania z naszej strony, ze strony człowieka i czekanie, że Bóg zrobi za mnie wszystko, to jest naiwność. Żeby mogło być Boże działanie w życiu człowieka, to musi być Bóg i człowiek. Dlatego, że Bóg ma wolną wolę i my mamy wolną wolę. I kiedy Bóg, patrząc na nasze serce, widzi tam zaufanie do Niego, to wtedy On dopiero wchodzi do akcji. Także wiedzieć, a ufać, między wiedzieć, a ufać jest olbrzymia przepaść. I kiedy studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tam byli najmądrzejsi ludzie na świecie. Niektórzy z nich znali większość Biblii na pamięć. Niektórzy moi profesorowie robili przekład tej Biblii katolickiej, którą mam przed sobą. Ale w ogóle osobiście nie znali Jezusa Chrystusa. Można dużo wiedzieć z języka greckiego, z hebrajskiego. Można mieć olbrzymią wiedzę, ale tak jak powtarzam, wiedzieć, a osobiście ufać, mieć relację z Nim, to jest olbrzymia przepaść. Nikt z nas nie zostanie zbawiony, jeśli pełną odpowiedzialność przerzucimy na Boga. Czyli jeśli ktoś powie, Boże, jeśli Ci na mnie zależy, to coś zrób. Najlepiej, jakbyś przysłał do mnie anioła, który by ze mną porozmawiał. Zrób coś, ale ja nie mam zamiaru nic robić ze swojej strony. Jeśli ja sam nie zawołam do Jezusa i powiem, Jezu, ratuj, Jezu, ufam, że tylko w Tobie jest ratunek, to Bóg już wszystko zrobił. Dał nam Pismo Święte, list miłosny do każdego z nas, który jest instrukcją, jak żyć i co zrobić, żeby dostać się do nieba, i posłał swego jedynego Syna za grzechy każdego z nas. On ze swojej strony zrobił wszystko. I Bóg pragnie, tak jak czytamy tutaj w liście do Piotra, zbawić wszystkich. No i pytanie, czy w to wierzymy, że Bogu zależy na każdym mieszkańcu tej ziemi. To czemu nie zrobi tak, żeby wszyscy byli zbawieni? No właśnie, bo dał nam wolną wolę. Bo tak bardzo kocha i szanuje człowieka, że dał mu wolną wolę i nie chce, żebyś go kochał z przymusu, z rozsądku, że lepiej jest być w niebie niż w piekle. On chce, żebyś naprawdę go pokochał swoim sercem. On chce naprawdę, żebyś otworzył swoje serce, a nie swoją głowę. I krzyż stworzył, krzyż, kiedy Jezus umierał na krzyżu, to krzyż i śmierć Jezusa na krzyżu stworzyła nam możliwość do tego, żeby z tego skorzystać. To jest możliwość. Tak jak mamy banki w Giżycku i jest możliwość, że możesz wejść do każdego banku i wziąć kredyt. To jest pewna możliwość. Prawda? Mamy różne instytucje w Giżycku, z których możesz skorzystać. Masz możliwości, ale to samo przez siebie nie działa. Krzyż dał nam możliwość doświadczenia zbawienia, ale zbawienie, czyli ratunek w Jezusie Chrystusie, osobisty każdego z nas, czyni moje osobiste zaufanie do Jezusa Chrystusa. Wiara, czyli zaufanie, sprawia, że to, co było tylko możliwością, staje się realnością. Ale to jest decyzja. Zobaczcie, każdy mężczyzna ma możliwość ożenić się, prawda? Ale czy każdy mężczyzna jest żonaty? Albo każda kobieta jest mężatką? To jest pewna możliwość, z której możemy skorzystać albo nie. Ale musi być świadoma decyzja. Musi być decyzja serca, że ktoś chce. To dokładnie tak samo jest z chrześcijaństwem. To nie jest tak, że jeśli ktoś po prostu nie otworzy swojego serca, nie podejmie decyzji, to będzie zbawiony, bo Bóg go kocha. Tak, Bóg cię kocha i chce cię uratować, ale czeka na twoją decyzję z serca. Czy zdarzyło się komuś z was modlić w ten sposób z kimś? Głosicie komuś Jezusa, tłumaczycie, że życie Jezusowi musisz oddać świadomie, w wieku świadomym, Wytłumaczyliście mu, że umarł Jezus za jego grzechy, że tylko kiedy Jezusa wpuścisz do swojego życia, to On da ci pokój i szczęście i sprawi, że spadną te ciężary, takie poczucie, że niesiesz całe życie coś i ci coś brakuje w życiu. I kiedy już ten człowiek mówi tak, chcę Jezusa, to czy zdarzyło wam się z kimś modlić w ten sposób? Mówisz do tej osoby, powtarzaj za mną taką modlitwę. Dobry Jezu, zapraszam cię do mojego życia. Wierzę, czyli ufam, że umarłeś za moje grzechy. I jeśli to jest twoją wolą, że mam być zbawiony, to zbaw mnie. A jeśli to nie jest twoją wolą, to objaw mi to, abym więcej nie prosił cię o zbawienie i pogodził się z tym, że idę do piekła. Czy komuś z was zdarzyło się w ten sposób modlić z kimś? Dlaczego Jezusowi nie dajemy wyboru? Zobaczcie, czy to nie jest bezczelność, kiedy z kimś modlimy się w ten sposób. Jezu, wierzę, że chcesz mnie zbawić, zapraszam cię do mojego życia i wierzę, że od tej pory jestem twoim dzieckiem. Dlaczego, kiedy modlimy się z kimś, nie dajemy Jezusowi wyboru, tylko z taką pewnością jesteśmy pewni na 100%, że Jezus chce zbawić tę osobę i chce jej imię wpisać do Księgi Życia? Skąd mamy taką pewność? Skąd? Bo jest tak napisane, bo On sam tak powiedział. To jest bardzo ciekawe, że On sam tak mówił, Jego uczniowie tak mówili, spisali to i to jest zapisane w Piśmie Świętym. Zobaczcie, to jest instrukcja. A nadal Jezus ma wolną wolę. Dlatego, kiedy modlimy się o czyjeś zbawienie, to mamy 100% przekonanie, że Jezus chce tę osobę uratować, zapisać jej imię w Księdze Życia i widzi ją w niebie, jeśli ta osoba nie otworzy głowy, tylko serce. I nie jest to żadną bezczelnością, jeśli komuś mówimy, od dzisiaj jesteś dzieckiem Bożym i jesteś w Królestwie Bożym i idziesz prosto do nieba. Zobaczcie, banki w Giżycku stwarzają nam możliwości wzięcia kredytu. Ale czy wszyscy dostają kredyt, mieszkańcy Giżycka? Nie. Tylko ktoś, kto się uda do banku. Ktoś, kto się dogada z panią urzędniczką, podpisze dokumenty. Jeśli poprosisz o kredyt i pojawisz się w banku osobiście, podpiszesz dokumenty, dostajesz kredyt. To, że mamy wiele banków, to nie oznacza, że wszyscy mieszkańcy dostają pieniądze regularnie i dostają kredyty. I tak samo jest z chrześcijaństwem. Jeśli ktoś z nas nie poprosi Boga o zbawienie i przebaczenie grzechów, to nic się nie wydarzy w twoim życiu. I bardzo często ludzie się oszukują. Jednym z największych oszustw w życiu ludzi jestem porządnym człowiekiem. Jestem porządnym człowiekiem, nie jestem pedofilem, nie jestem homoseksualistą, nikogo nie zamordowałem i nikogo nie przejechałem samochodem na pasach. Nie ukradłem też sąsiadowi samochodu i tak dalej, i tak dalej. Jestem porządnym człowiekiem. Zastanów się, to po co Jezus w ogóle umarł? Skoro zbawienie jest przez porządność, to po co Bóg wysłał Jezusa na ziemię? Jedyne dziecko na krzyż. Czy to nie jest sadyzm? Mieć jedno dziecko i wysłać je na krzyż? Po to, żebyśmy mieli święta grudniowe i wielkanocne? Przecież to nie o to chodzi. Gdyby Jezus nie umarł na krzyżu, nikt z nas by nie poszedł do nieba. I źli, i dobrzy, i porządni. Wszyscy byśmy trafili do piekła. Dlatego, że jedyną drogą jest osobista relacja z Nim. Skorzystanie z tej możliwości, którą nam dał poprzez krzyż. Ale to trzeba Go o to poprosić. Więc jeśli Boga o coś nie poprosisz, jeśli nie zwrócisz się do Niego i nie powiesz, Jezu, ratuj mnie, to nic się nie wydarzy w twoim życiu. Tak? I o tym wiemy, prawda? Pewien bezdomny w Stanach Zjednoczonych, to jest prawdziwa historia, szukała go policja całych Stanów Zjednoczonych. Nie dlatego, że kogoś zamordował albo zamierzał zabić prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zmarł jego daleki kuzyn, który zostawił po sobie miliony dolarów i nie miał rodziny, dzieci. I on był pierwszym, który po nim dziedziczył majątek i był bezdomny. Znaleźli go, nieżywego w rowie. Zmarł z głodu. Był jednym z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, tylko że o tym nie wiedział. I zmarł z głodu. Zobaczcie, tak jest dokładnie z każdym człowiekiem w Polsce, który może być, mieć wszystko w Jezusie Chrystusie, może być dzieckiem, może być zbawionym, może korzystać z Jego łaski, a może być jak ten bezdomny, który ma same problemy, wszystko mu się wali w życiu, wszelkie choroby i wszystko, i czuje, że Boga nie ma. Tak, nie ma Boga, w twoim życiu nie ma Boga. I wielu Polaków, chodząc do kościoła, zastanawia się, czy Bóg jest. Bo żeby coś się wydarzyło w twoim życiu, to musisz się osobiście do Niego zwrócić. Nie poprzez ilość odmówionych paciorków. Nie poprzez ilość odmówionych Ojcze Nasz. Bo to jest tak, jakby włączyć magnetofon. Ale poprzez osobiste zwrócenie się do Jezusa. Jezu, mam taką i taką prośbę. Jezu, ratuj mnie. Jezu, zrób to i to, proszę Cię. Oddaję Ci swoje życie. Wtedy zaczyna się coś dziać. Wiecie, jak sobie tak zastanawiałem się nad ilu ludziom głosiłem Ewangelię, nie wiem, będzie 300-500 osób. Większość osób, którym mówiłem o Chrystusie, że jedyny ratunek jest w osobie Jezusa Chrystusa w swoim życiu i rozwiązanie twoich grzechów i problemów, większość nie posłuchała tego, co mówiłem. Nie nawróciła się. Czy ponieważ większość się nie nawróciła i nawróciło się tylko niewielu, czy powinienem wyciągnąć wnioski i przestać mówić o Jezusie? Bo powiedzieć sobie, to nie działa. No, jeśli 500 osób słuchało i nawróciło się może 10-20 osób, słabe to jest. Może lepiej głosić buddyzm albo islam. Dobrze się rozwija w Europie. Masowo ludzie przechodzą na islam. To naprawdę działa. Zapisujesz się do islamu, przechodzisz instrukcję, później idziesz i wysadzasz się w powietrze i masz 72 dziewice. To jest fajna religia, no nie? Dla facetów. Kobiety mają tam zupełnie na odwrót. Zobaczcie, czy jeśli głoszę komuś Ewangelię i mało ludzi się nawraca, to powinienem wyciągnąć wnioski i powiedzieć, że już nie będę głosił? Nie. Dlaczego? Bo wiem, komu zawierzyłem. Bo wiem, jak ta Ewangelia zadziałała w moim życiu i zauważyłem, jak ta Ewangelia zadziałała w życiu 10-20 osób. Dlaczego nie zadziałała w 500 pozostałych osobach? Bo nie chcieli z tego skorzystać, rozumiecie? Dlatego, że ja im przedstawiłem możliwość. Ale możliwość dopiero wtedy staje się realna, kiedy ta osoba otwiera serce, a nie głowę. Wiecie, wiele osób, z którymi rozmawiamy, to są osoby, które otwierają głowę. Miło się z nimi rozmawia. Ale możliwość tego, żeby coś szczególnego wydarzyło się w życiu tej osoby, jest to, kiedy człowiek otwiera serce, a nie głowę. Wtedy dopiero Jezus wchodzi. Czy Jezus nadal zrezygnował z tych ludzi, którym mówiłem o Jezusie Chrystusie i nie chce ich zbawienia? Chce. Kocha ich. Zależy mu na nim. Ale szanuje ich wolną wolę. Zobaczcie sobie, zobaczmy, bo miałem mówić o uzdrowieniu. To był tylko wstęp, bo chciałbym wam coś pokazać. Że Jezusowi zależy na każdym człowieku, chce zbawienia każdego człowieka i chce do tego użyć nas. Izajasz, 53 rozdział, to jest werset proroczy zapowiadający śmierć Jezusa na krzyżu za nasze grzechy. Izajasz żył ponad 700 lat przed narodzeniem Chrystusa i precyzyjnie prorokował o tym, co się wydarzy. Niektórzy mądrzy teologowie stwierdzili, że nie mógł tak precyzyjnie prorokować, bo nie ma czegoś takiego jak proroctwo, więc Izajasza spisało kilku Izajaszów po urodzeniu się Jezusa Chrystusa. Trochę przed i trochę po. Tak kombinują bardzo mądrzy teologowie. Warto im ufać? Nie warto ufać człowiekowi, którzy wypaczają Pismo Święte. Zobaczcie, 50. Dlatego wierzymy, że Pismo jest od Boga, dlatego, że było prorokowane wiele wieków wcześniej, a później precyzyjnie się to wypełniało. Dlatego to jest Bóg. Dlatego ta księga różni się od Koranu, od buddyzmu i od wielu innych ksiąg. Bo nie spisał jej zwykły człowiek, ale podyktował ją święty Bóg, który zna przyszłość. Zobaczcie, 53 Izajasz, dwa wersety, które proroczo mówią o tym, co się miało wydarzyć ponad 700 lat później. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Mowa jest oczywiście o śmierci Jezusa na krzyżu. Ten werset w innym tłumaczeniu mówi, On przecież dźwigał nasze niemoce. Co On dźwigał? Jakie niemoce nasze? Co jest naszą niemocą? Że co ja nie mogę? To jest przede wszystkim choroba. Zobaczcie, nasze słabości, nasze niemoce. Ale niemoc to też, że nie możesz znaleźć pracy, że nie radzisz sobie finansowo. On po prostu wziął twoje życie na siebie. Całe życie. Ogólnie twoje niemoce. I wziął na siebie nasze boleści, a tu już dokładnie jest powiedziane o chorobach. Czyli wziął wszystkie choroby, które ty miałeś, będziesz miał i tak dalej przez całe swoje życie, wziął na siebie, idąc na krzyż, wisząc dosłownie na krzyżu. A myśmy uważali, że został ukarany i pozbawiony życia przez Boga, poniżony. No, Żydzi, którzy doprowadzili razem z Rzymianami do jego śmierci, uważali, że bo to nie jest facet od Boga, no bo gdyby był Bóg, to by go uratował. W ogóle nie rozumieli, nie, w tym momencie, kiedy Jezus chodził i głosił, nie rozumieli jego przesłania. Jezus urodził się po to, żeby umrzeć. Gdyby nie umarł, każdy z nas by poszedł do piekła. Więc czwarty werset mówi, że on wziął na siebie, wisząc na krzyżu, nasze choroby. A piąty werset jest szokujący, bo piąty brzmi jak herezja. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy, spadła nań chłosta zbawienia dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Piąty werset mówi szokującą rzecz, że on, wisząc na krzyżu, umarł za każdy nasz osobisty grzech. Mało tego, że umarł za nasze grzechy, o czym mówiłem w początku tego kazania, że jesteśmy pewni, że Jezus chce odpuścić wszystkie grzechy każdemu człowiekowi, kto go o to poprosi. Dlatego mając taką pewność, zawsze kiedy kogoś prowadzimy w modlitwie, wierzymy, że jeśli człowiek otworzy serce, to w tym momencie będzie zbawiony. Ale druga część mówi szokującą rzecz, że on wisząc na krzyżu przybił też wszystkie nasze choroby. Wisząc na krzyżu w swoim ciele poniósł wszystkie twoje choroby przez całe twoje życie. Przybił je do krzyża. Ten werset stawia na równi zbawienie i uzdrowienie. Ten werset mówi, że jednocześnie Jezus umierał za twoje grzechy, za twoje zbawienie i za wszystkie twoje boleści. I tak samo jak Bóg chce zbawiać, tak samo Bóg chce uzdrawiać. Ten dokładnie sam werset Jezus zacytował o sobie w Ewangelii Mateusza. Jeśli otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, 8 rozdział, to kiedy Jezus już chodził i głosił od synagogi do synagogi na różnych miejscach ustronnych, zdarzało mu się, że wchodził do synagogi, brał zwój, rozwijał, cytował i tłumaczył. I zobaczcie, Mateusz, 8 rozdział, to jest początek jego służby, werset 14 mówi coś takiego. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, tu chodzi o Piotra, którego powołał i został jego uczniem, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała mu. Dosłownie dotknął, kobieta leżała w łóżku, nie mogła utrzymać się na nogach. W innym miejscu jest powiedziane, że zgromił gorączkę, wstała i zaczęła im gotować i usługiwać. Od razu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Zwróćcie uwagę na słowo wszystkich. Wszyscy, którzy do niego przyszli, nikt nie został nieuzdrowiony. Nikt od niego nie odszedł, z którego nie wyszły demony. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. I zobaczcie, Mateusz, który cytuje dokładnie Izajasza. Ten fragment, który przed chwilą wam czytałem. On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby. Więc chodzi o słabości w sensie choroby, wszystkie dolegliwości. Słabości i choroby przewlekłe, które chcą cię zabić. Dosłownie bez siły nasze i choroby wziął na siebie, dźwignął. I kolejny fragment mówiący dokładnie to samo, to jest pierwszy list Piotra. Chciałbym wam pokazać, że to nie jest jeden werset. Żeby ktoś nie miał wątpliwości, że nie można postawić znaku równości między zbawieniem i uzdrowieniem, bo Bóg tak zrobił. Bóg po prostu jednocześnie nie tylko chce uratować twoją duszę, twojego ducha i dać ci życie wieczne, ale Bóg jest zainteresowany tu i teraz całym tobą, kiedy żyjesz na ziemi. Bo słowo zbawić w ogóle tłumaczy się ratować. To jest to samo słówko. zbawić i ratować. Jezus jest takim ratownikiem. I pierwszy list Piotra, drugi rozdział i werset 24. Piotr tym razem cytuje, pisze tak. On sam w swoim ciele, zobaczcie, on sam, czyli Jezus sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli sprawiedliwością. Tak. I to jest prawda, ale zobaczcie, co napisał dalej. Sińcami Jego zostaliśmy uzdrowieni. To zbite ciało, które wisiało na krzyżu, w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. To jest znowu Piotr cytuje Izajasza. Jeszcze ostatni werset, to jest tym razem psalm 103, zapowiadający to, co miało się dziać, proroczy. Psalm 103, werset 3, mówi coś takiego, jeden werset. On odpuszcza wszystkie moje winy. To król Dawid pisał ten psalm. To jest ciekawe, że facet pisał rzeczy z punktu widzenia Nowego Testamentu, a żył w Starym. W Starym było tak, że jeśli ktoś przespał się z jakąś kobietą, mężatką, to była za to kara śmierci. A król Dawid funkcjonował, jakby był chrześcijaninem. I on mówi, on odpuszcza wszystkie moje winy. On leczy wszystkie moje choroby. Pisze to facet w Starym Testamencie. On leczy wszystkie moje choroby. Zobaczcie, czy Bóg chce zbawiać wszystkich, skoro wokół nas jest tylu niezbawionych? Tak, chce, ale tak jak mówię, zależy to od drugiej też strony. Musi być dwoje. Jest taki zespół Budka Suflera i śpiewa taką piosenkę, bo do tanga trzeba dwojga. I do zbawienia trzeba dwie osoby. Trzeba Jezusa Chrystusa i trzeba tej osoby, która powie, tak Jezus, zgadzam się na Twoje warunki. Wielu ludzi, którzy są niezbawieni, to są osoby, które stawiają Bogu warunki. Jeśli zrobisz to i to, to ja oddam Ci się. Ale Bóg nie uznaje żadnych warunków. I bardzo często Bóg doprowadza czyjeś życie do takiej katastrofy, że wtedy człowiek już stoi nad przedpaścią i mówi, Panie, nie stawiam żadnych warunków, zbaw mnie. Jak pracowałem w Lidze Biblijnej, w tej dużej organizacji misyjnej, która zakładała kościoły na całym świecie, to poznałem człowieka, który nazywa się Paweł Gorbaczow. Jest Rosjaninem. Wygląda jak mafia. Facet ma prawie 2 metry wzrostu, łysa głowa, dobrze zbudowany i był biznesmenem na Syberii i handlował drzewem. Był komunistą i biznesmenem. Uważał, że nie ma kogoś takiego jak Bóg i tylko frajerzy wierzą w Boga. Zarabiał duże pieniądze. I mówi, że jechał ciężarówką, na zewnątrz było minus 50 stopni. Mówi, jechałem drogą, którą średnio na dobę jechała tylko jedna ciężarówka. I to byłem tym razem ja. Było minus 50, więc nikt nie jeździł. I wpadł w poślizg, i wpadł do rowu. I cała naczepa, w której siedział, zgięła się jak mielonka. Nic, mówi, mi się nie stało, nawet nie byłem zadrapany. Ale nie byłem w stanie wyjść, a na zewnątrz było minus 50. I mówi, wiedziałem, że mam pół godziny życia i za chwilę zamarznę. Silnik nie działa, wszystko padło. I powiedział w ten sposób, Boże, jeśli w ogóle ktoś taki we wszechświecie jest jak Bóg, jeśli teraz mnie słyszysz, nie wiem jak masz na imię, Boże, ale jeśli jesteś, jak mnie z tego wyciągniesz, to będę Ci służył. I za chwilę podjechał dźwig. Jak tylko skończyłem się modlić, to podjechał potężny dźwig, który wyciągnął mnie z rowu i otworzył kabinę i mnie wyciągnęli. I później został misjonarzem na dalekiej Syberii, zakładał kościół i głosił Ewangelię. I klepiał biedę. Mówił, że klepał taką biedę, że żona mu uszyła z kołdry kurtkę puchową, bo nie było go stać na kurtkę. Wcześniej był bardzo bogaty. Mówi, ale nigdy nie miałem do Boga pretensji, bo wiem, z czego mnie wyciągnął. Pokazał mi, że istnieje, że mnie zbawił, zbawił moją żonę i moje dzieci. I nieważne, ile mam, ale wiem, komu służę. Bóg chce zbawiać, ale potrzebna wola drugiej osoby. I kiedy człowiek jest, ma zamknięte serce, to on nic nie może zrobić. Bóg nie decyduje za kogoś. Tak samo jest z uzdrowieniem. Z uzdrowieniem jest dokładnie tak samo, że Bóg chce uzdrawiać, ale potrzebuje do tego drugiej osoby, która powie w swoim sercu: Jezu, wiem, że możesz mnie uzdrowić i pomóż mi, przeprowadź mnie przez to, bo to jest ciemna dolina. Bóg potrzebuje drugiej osoby. Są sytuacje wyjątkowe, ale wtedy Pan Bóg mówi do serca tej osoby, że może kogoś wcześniej odwołać. To jest sytuacja wyjątkowa. Że ktoś jeszcze jest młody i Bóg mówi: chcę już cię zabrać do siebie. To jest sytuacja wyjątkowa. Jest znany bardzo teraz człowiek, Nick Vujicic, który urodził się bez nóg i bez rąk. I to jest ciekawe, że to jest syn pastora. Mama jest pielęgniarką. I pisze w swojej książce, i był już kilka razy w Polsce, że do szkoły średniej non-stop jego modlitwa wyglądała tak: Boże, dlaczego mnie takim stworzyłaś? Dlaczego mnie tak ukarałeś? Jestem synem pastora, mama jest wierząca, dlaczego mi to zrobiłeś? Ale mówi, że kiedy oddał serce Bogu, od tamtej pory dziękował Bogu, że go takim stworzył. Wiecie, jest jednym z najbardziej znanych ludzi na świecie, non-stop podróżuje, przemawia w wielu kościołach do białych ludzi, którzy są strasznie nieszczęśliwi. Mają dwie ręce, dwie nogi, mają pracę, mają wszystko i ciągle są nieszczęśliwi, że nie mogą gdzieś pojechać na wakacje albo zmienić samochodu. I kiedy staje przed tymi ludźmi bez rąk i bez nóg i przemawia do nich, to ich zawstydza i ludzie płaczą. Bo stoi przed nimi, znaczy stoi, na takim stoliku raczej, bez nóg i bez nóg, i przemawia o swojej poczuciu wdzięczności do Boga. To są sytuacje wyjątkowe. Tak jak w języku polskim odmiana. Ukreskowane na o, a czasami się nie odmienia i jest łuk z kreską. Ale reguła jest zapisana w Księdze Izajasza. Bóg chce zbawiać i Bóg chce uzdrawiać wszystkich. Jeśli kogoś traktuje w sytuacji wyjątkowej, to przemówi do tej osoby i da mu pokój w sercu i powie: to jest sytuacja wyjątkowa, chcę cię przez to przeprowadzić. Jak czytamy Ewangelię, widzimy wyraźnie, że Jezus uzdrawiał wszystkich, prawda? Ale pamiętacie, że kiedy przybył do swojego miasta rodzinnego, czy uzdrowił tam wszystkich? Prawie nikogo nie uzdrowił. Dlaczego? Bo kiedy przybył do swojego miasta rodzinnego, gdzie się wychował od małego i ludzie widzieli, znali jego ojca, matkę, rodzeństwo, czyli braci i siostry. Tato był stolarzem, mama bardzo była zajęta dziećmi i domem. A znali go mieszkańcy, że nigdy Pan Jezus nie przeklął, nigdy nie robił nic złego, zawsze był użyteczny, miły i grzeczny. Ale kiedy stanął, to jest powiedziane, że powiedzieli sobie w sercach: ale my go znamy. Przecież on nie jest wyjątkowy. Co nam tu będzie gadał? Jest powiedziane, że nikogo prawie nie uzdrowił, bo co? Bo ich serca były zamknięte, prawda? Więc widać wyraźnie, że Pan Jezus też ponosił porażki. Dlaczego? Bo żeby było uzdrowienie albo zbawienie, to musi być otwarte serce, a nie głowa. Musi być wolny akt woli ludzkiej, że ktoś mówi: wchodzę w to, mimo że tego nie rozumiem. I zobaczcie, kiedy tłumy szły za Jezusem, to Jezus zawsze z tłumów wyłapywał ludzi, którzy go kochają sercem, a nie zależało mu na tym, żeby robić wrażenia na tłumach. Rozumiecie? Tym się Jezus różni od wielu pastorów, biskupów i papieży. Nie chciał być celebrytą. Nie chciał być podziwiany. On po prostu szukał ludzi, którzy go kochają, którzy po prostu otwierają się na to, co on mówi, a nie na to, co on robi. Bo on wiedział, że Słowo Boże jest w stanie zmienić czyjeś życie, a nie, że oczami naoglądasz się uzdrowień albo cudów, bo twoje oczy wcześniej czy później zapomnisz o tym, jeśli nie zakochasz się w Chrystusie. Biblia mówi, że Jezus jest takim ratownikiem. Słowo zbawić, to już mówiłem, znaczy ratować. I wyobraźcie sobie takiego ratownika na plaży w Giżycku. Ktoś się topi i ratownik wskakuje i płynie, żeby go uratować. Myślicie, że podpływa i pyta, czy jesteś z PiS-u, czy z PO, czy z SLD, na kogo głosujesz i czy interesuje polityka? To jest ciekawe, że Jezus, kiedy chce kogoś uratować, w ogóle go nie interesuje, co złego zrobiłeś, jakie masz poglądy polityczne. W ogóle on po prostu kocha ciebie swoją miłością całego. On chce zmienić całe twoje życie, nieważne jak wyglądało do tej pory. Po to właśnie jest ratownik. Ratownik ma cię wyciągnąć z problemów i z grzechów. A nie pytać cię, jak wyglądało twoje życie, czy nadajesz się do uratowania. Wiecie, że wielu wierzących, ja też tak funkcjonowałem, poznawałem kogoś niewierzącego, kto nie czyta Biblii, nie modli się, nie szuka Jezusa, ale to był taki porządny Polak albo Polka. I mówiłem, Boże, to jest idealny kandydat na dziecko Boże. A jeśli ktoś upijał się albo sypiał, z kim popadło, to mówiłem, nie nadaj się do kościoła. Tylko właśnie tak myśleli faryzeusze. Dokładnie ja tak samo myślałem. Pamiętacie? Że kiedy Jezus szedł do prostytutek, do alkoholików, do różnych bandytów i takich skorumpowanych ludzi, którzy współpracowali z okupantem, to faryzeusze mówili, jak możesz iść do takich ludzi, którzy są zakałą naszego narodu? Co Jezus odpowiadał? Chorzy potrzebują lekarza. Wy uważacie się za zdrowych, z wami nie ma o czym gadać. Wy wiecie wszystko. Zobaczcie, że Jezus może zbawić albo uzdrowić kogoś, kto chce. I tym czarującym słowem, które jest rozwiązaniem wszelkiej zagadki, jest chcieć. Jeśli człowiek nie chce, to będzie pił z tobą kawę, herbatę, jadł ciastka i będzie mówił, mądrze gadasz, Danusia. I dalej jest niezbawiony, prawda? I Danusia miała dużo takich sytuacji, że komuś mówiła, jak ktoś mówił, mądrze gadasz, Danusia. I dalej nic się nie wydarzyło w tej osobie. Dlaczego? Bo ta osoba nic nie chciała wziąć z tego, co mówiła Danusia. Rozumiecie? Musi ktoś chcieć. Zbawienie człowieka jest największą potrzebą człowieka. Ale kiedy Ojciec w niebie wysłał swojego Syna na krzyż, nie tylko chce nas zbawić, ale chce nas też uzdrawiać, abyśmy byli najlepszym dowodem na to, że Bóg jest żywy. Że Bóg jest żywy. Że byłem chory na chorobę nieuleczalną i jestem zdrowy. I wtedy czyjeś serce się otwiera. Jeśli ktoś zrozumiał Izajasza 53, że Jezus wziął nasze choroby na siebie i je poniósł, oznacza, że już nie musisz ty nieść tych chorób. Tam jest powiedziane, że Jezus wziął za ciebie te choroby. On je przybił na krzyżu, wziął. Więc jeśli on coś wziął, to możesz puścić to i on już może to tylko nieść. Kiedyś jechałem do Grecji, chciałem zostać tam w obozie uchodźców. Miałem taki plecak napakowany książkami, konserwami, bo uważałem, że już nigdy do domu, do Polski nie wrócę, że potrafiłem, był tak ciężki, że potrafiłem przejść tylko 100 metrów. Tak mi się paski wbijały w ręce, że krew nie dopływała i ręce mi mdlały. Więc szedłem 100 metrów, odpoczywałem i znowu. I życie wielu z nas wygląda tak jak ten plecak. I gdyby ktoś podszedł do mnie i powiedział, chodź, pomogę ci nieść, to co ja muszę zrobić? Zdjąć plecak i pozwolić mu założyć ten plecak i iść obok niego, prawda? Proste. I w Biblii jest powiedziane, że Jezus chce wziąć twój plecak. On już to nawet zrobił na krzyżu. Tylko ty musisz zdjąć plecak, czyli choroby, wszystkie problemy, strachy, depresje i wszystko i powiedzieć, Jezu, to jak już to zrobiłeś, to w sumie po co mamy we dwóch nieść ty moje problemy i ja, to tylko ty nieś. I zobaczcie, on chce to zrobić. I wielu z nas modli się w ten sposób. Panie Jezu, weź ten plecak. Te wszystkie moje problemy. Dziękuję ci, że wziąłeś te wszystkie problemy. I po takiej modlitwie jest nam lżej. Tacy uśmiechnięci jesteśmy, mamy ochoty na lody wtedy i jest nam lepiej. Co robimy wieczorem, kiedy już zjemy lody? Dalej modlimy, martwimy się tymi problemami i boimy się, co dalej będzie. Czyli oddałeś plecak i problemy Jezusowi? Nie. oddać coś Jezusowi, to przestać się tym przejmować. To jest takie proste. Zobaczcie, Bóg nie wybacza grzechów, jeśli ktoś nie uwierzy w sercu w to, co się stało na krzyżu, prawda? Dokładnie tak samo jest z uzdrowieniem. Jeśli ktoś w sercu nie zaufa, że może być zdrowy i już jest zdrowy w Jezusie, wtedy niewiele się dzieje z uzdrowieniem. Bo tu nie chodzi o głowę, ale o serce. Możesz ufać Jezusowi i spodziewać się dobrego, ale możesz się też bać. Zobaczcie, kiedy człowiek ufa Jezusowi, to spodziewa się dobrych rzeczy. Spodziewa się uzdrowienia, dziękuję za nie, oczekuję, że się zacznie dziać. Ale kiedy człowiek boi się, kiedy w jego serce wypełnia strach, to też jest zaufanie. Strach to też jest zaufanie, tylko że nie do Jezusa. Kiedy człowiek wypełnia swoje serce strachem, to ufa zupełnie komuś innemu. Ufa diabłu, bo ojcem strachu jest diabeł, nie Bóg. Bóg jest dobry, Jezus jest dobry i Duch Święty, który mieszka w tobie, jest dobry. I Duch Święty jest nazwany w Biblii parakletos, pocieszyciel. Tylko, czyli Bóg mieszka w tobie i ciągle cię pociesza. Będzie dobrze. Mieszkam w tobie ja, Bóg, który stwarzał świat. Wszystko się ułoży i ja dopilnuję, że będzie dobrze. Ale możesz mu uwierzyć albo nie. Możesz z tego skorzystać albo nie. I kiedy człowiek wypełnia swoje serce strachem, wtedy ufa diabłu, który też jest blisko nas i mówi, będzie źle. I lepiej, żebyś się z tym oswoił i mi zaufał. Będzie źle, będzie tragicznie. I Bóg cię zostawił. I zobaczcie, kiedy ufam Jezusowi, strach usuwam ze swojego serca. Kiedy napełniam się strachem, ufność do Chrystusa usuwam z swojego serca. Strach i ufność nie może przebywać w sercu razem. Jedno wyklucza drugie. Jest jak woda i ogień. Czasami zdarza się tak, że komuś brakuje wiary, kiedy modlimy się o uzdrowienie. Ale Biblia mówi, że wtedy wiara innych wierzących może ci przyjść z pomocą. Tak to działa, tak jest napisane w Biblii. Że kiedy człowiek potrzebuje uzdrowienia, może przyjść i powiedzieć, jak ojciec w Ewangelii synka, którego miał opętanego i go demony chciały zabić i go wrzucały cały czas na głęboką wodę albo do ogniska. Jezus mu zadał pytanie, pamiętacie? Wierzysz, że mogę to zrobić? A co on szczerze odpowiedział? Dopomóż memu niedowiarstwu. Powiedział dokładnie to, co miał w sercu. Wierzę, ale dopomóż memu niedowiarstwu. I wiecie, że to jest najmądrzejsza rzecz, którą możesz zrobić? Stanąć w prawdzie o sobie? Największą szajbą charyzmatyczną jest mówić coś, co jest zupełnie co innego w głowie niż w sercu. Kiedy człowiek cały sobą się boi i nie wierzy w to, że zostanie uzdrowiony, ale wychował się w takim kościele, w którym trzeba ciągle powtarzać: jestem zdrowy. To się nazywa szajba charyzmatyczna. Ale stanięcie w prawdzie, jak ten ojciec: Jezu, troszeczkę ufam, że możesz to zrobić, dopomóż memu niedowiarstwu. Wtedy wiara innych wierzących może sprawić, że zostaniesz uzdrowiony. Ale nie wystarczy, że zostaniesz uzdrowiony. Uzdrowienie też trzeba utrzymać. Powiem wam wstrząsającą historię. Byłem w Kraśniku, w swoim mieście rodzinnym, gdzie byłem wcześniej pastorem. Głosiłem podobne rzeczy jak dzisiaj do was, o uzdrowieniu. Powiedziałem, że po nabożeństwie będę się modlił o każdą osobę, która źle się ma. Była kolejka około 15 osób i modliłem się o różne osoby. Mówiły, że lepiej jest. I modliłem się o jednego człowieka, którego znałem już od wielu lat. Był wierzący ponad 40 albo 50 lat. Chodził do kościoła, czytał Biblię, modlił się. Jego żona była wierząca, dzieci wierzące. Powiedział, że całe życie ma refluks. A ja akurat mówiłem o refluksie, bo miałem i Bóg mnie uzdrowił i nie mam. Więc położyłem ręce na jego brzuchu, człowiek starszy ode mnie. Pomodliłem się, pytam się, co się działo. Mówię, czułeś wielki gorąc? On mówi, tak, dokładnie tak. Ja mówię, jesteś uzdrowiony. Więc on w to uwierzył. Poszedł do domu, pierwszy raz w życiu nie wziął żadnych tabletek przed obiadem, zjadł rosół z chaboszczaka. Wiecie, co się dzieje po zjedzeniu z chaboszczaka, jak ktoś ma refluks? Straszne rzeczy się dzieją. Cały schaboszczak czujesz tu przez parę godzin. Pali cię i tak dalej. On zjadł to, podziękował, zero. Nie ma refluksu. Wszyscy byli w szoku, cała rodzina wierząca. Bez żadnych tabletek. Wieczorem, kiedy zasiedli do kolacji, popatrzył na swoją rodzinę, którą odwiedził wierzącą i powiedział coś takiego. Nie jestem godzien uzdrowienia. Nawet nie wiecie, jakim jestem grzesznikiem. Bóg mnie zna, zna moje serce. Nie powinien mnie Bóg uzdrowić. Kolacji już nie zjadł. Od razu, jak tylko te słowa wypowiedział, zaczęło go tak palić. I wiecie, że nie minął rok czy dwa i zmarł? Wierzący człowiek. Wiecie, co on, jak on, na czym polegała jego wiara i myślenie o Jezusie? Że Jezus uzdrawia tylko pobożnych. Rozumiecie? Że jeśli ktoś jest pobożny i miły dla Pana Jezusa, to Pan Jezus go kocha. Niektórzy rodzice tak dzieci wychowują. Jeśli będziesz grzeczny, to mamusia i tatuś będą cię kochali. Eunisiu. Ale jeśli będziesz niegrzeczna, to cię nie kochamy i oddamy cię do domu dziecka. Wiecie, że wielu z nas tak myśli. Wiecie, że bardzo często widziałem uzdrowienia nad ludźmi, którzy byli w grzechu. Że przychodził dobry Bóg, Jezus Chrystus i uzdrawiał kogoś, kto w ogóle na to nie zasługiwał. Ja wiedząc o grzechach tej osoby, jako pastor mówiłem, dobrze Boże, mu dokręcasz śrubę. Może się w końcu opamięta i skończy z tymi grzechami. I tak modliłem się trochę bez wiary o tą osobę. Mówię, dobrze, że go boli, to może skończy z tymi grzechami. I byłem niesamowicie zdziwiony, kiedy ta osoba była uzdrowiona. Mówię, Boże, ale jak to? Przecież on nie zasługuje na uzdrowienie. I wiecie, co Bóg wtedy mówi do mojego serca? A kto zasługuje na moje uzdrowienie? Nikt. Uzdrawiam, bo was kocham, i już to zrobiłem na krzyżu. Rozumiecie? To nie ma nic wspólnego z twoją pobożnością. Ale chodzi o to, żebyś stanął w prawdzie o sobie i powiedział, Panie, nie jestem godzien. Wiem, że jestem grzesznikiem, ale mnie boli i potrzebuję twojej pomocy. Czasami Pan Bóg bardzo wyraźnie przychodzi i mówi do kogoś, nie uzdrowię cię, dopóki nie wyznasz grzechów. Miałem kilka razy taką modlitwę. Modliłem się o chłopaka, który był uzależniony od seksualnych rzeczy. I Bóg mi powiedział, nie módl się od niego. Powiedz mu, żeby wyznał to. Kiedy mu o tym powiedziałem, powiedział, że nie chce tego wyznać. Że chce tylko, żeby go brzuch przestał boleć. Więc mówię, nie będę się o ciebie modlił. I miałem tak kilka razy. Ale wtedy Pan Bóg wyraźnie mówi do tej osoby, bo ważniejsze jest od uzdrowienia zbawienie. Więc jeśli ktoś trwa w grzechu, to grzech go zabije. Grzech jest jak zaraza, jak AIDS, który cię zniszczy duchowo. Dlatego Bóg najpierw próbuje uratować człowieka. Wielu wierzących modli się o uzdrowienie tak, jakby prosili o pożyczkę. Ale nie mają dać co w zamian. Chodzi o taką pożyczkę hipoteczną. Że idziesz do banku i chcesz bardzo dużo pieniędzy i w zastaw coś dajesz, dom, ziemię. A ty idziesz do banku, potrzebujesz bardzo dużo pieniędzy i nie masz w zamian co dać. Ale zrozum, Jezus już to zagwarantował w krzyżu. Ty nie musisz nic dać w zamian. Jezus już przelał środki na twoje konto. W nim jest ta możliwość. To jest bankomat, do którego możesz podejść i skorzystać, jeśli otworzysz swoje serce, a nie swoją głowę. Nie musimy, modląc się o uzdrowienie, nie musimy przekonywać Boga, aby nas uzdrowił, bo Go w ten sposób obrażamy. Dlatego, że On posłał Syna na krzyż z powodu również naszych chorób. Przekonywanie Boga Ojca albo Jezusa, proszę Cię, zrób to, obraża Go to, bo On chce to zrobić. Rozumiecie? Chcę tylko, żebyśmy się uniżyli i otworzyli. Otworzyli swoje serce i pokornie wzięli to, co on ma, z taką pewnością. Niektórzy wierzący uważają, że pewność uzdrowienia to bezczelność duchowa. Ale to Izajasz zestawił te dwie rzeczy razem. A pewność zbawienia to nie jest bezczelność? Kiedy modlę się o kogoś, żeby został zbawiony, to nie jest bezczelność? No nie, bo Biblia tak mówi. I to samo Biblia mówi o uzdrowieniu, że Bóg chce uzdrawiać. Tak jak mówiłem, są czasami sytuacje wyjątkowe. Więc bardzo ważną rzeczą jest być otwartym na wskazówki głosu Ducha Świętego. Kiedy się modlimy o kogoś, albo ktoś sam się modli, bo wszystko się zawaliło w jego życiu. Krzyż otworzył nam możliwości do dostąpienia łaski poprzez zaufanie odnośnie zbawienia i uzdrowienia. Wiara sprawia, że możliwości stają się rzeczywistością. Moje zaufanie do Jezusa sprawia, że to, co było do tej pory tylko możliwością, że mogłem z tego skorzystać, staje się rzeczywistością w moim życiu. Dotyczy się to wszystkich grzechów i problemów i zdrowotnych rzeczy w moim życiu. Tak to działa. I tak jak mówiłem, Bóg pragnie wielu rzeczy dla nas, ale to nie działa samoczynnie. To nie działa. Żadna z obietnic Bożych w Słowie Bożym nie działa samoczynnie, jeśli człowiek się w to nie włączy. W każdym gniazdku może być prąd, ale jeśli nie włączysz tam przedłużacza czy wtyczki, to sprzęt nie będzie działał. Masz dostęp do tego, żeby z tego skorzystać, ale bez twojej współdziałania z Bogiem nic z tego nie będzie. Także jeśli chcesz dostąpić uzdrowienia, musisz zaufać, uwierzyć, wziąć to z ręki Jezusa i być otwartym też na głos Ducha Świętego, bo może posłać jakieś wskazówki. Bo Bóg działa różnie. Może cię uzdrowić od razu, może cię uzdrowić za tydzień, za miesiąc, za pół roku, może użyć lekarzy, lekarz różnie. Ale chodzi o to, co Bóg mówi do twojego serca. Ale najważniejszą rzeczą, lepiej słyszy się Ducha Świętego, kiedy wyrzuci się strach. Strach jest jak rosyjska radiostacja, która zagłusza wszystko, co Bóg do ciebie mówi. Kiedy wyłączysz strach, słyszysz Boga. Kiedy jest strach, słyszysz diabła i swoje myśli. Zupełnie inaczej jest, kiedy człowiek wychodzi i modli się o uzdrowienie, kiedy widzi się uzdrowionym. Kiedy czyta świadectwa o uzdrowionych ludziach, kiedy słucha kazań na temat uzdrowienia, kiedy nadsłuchuje tego, co Duch Święty mówi. Kiedy człowiek wychodzi do modlitwy i mówi tak, słuchajcie, módlcie się, ja w to nie wierzę i wiem, że umrę. Czy jest sens się modlić? Czasami się modlimy, ale czy jeśli ta osoba wprost mówi, nie wierzę, niewiara też jest wiarą, tylko że w diabła. I wtedy to, czego się spodziewasz, to przychodzi na ciebie. To jest tak, to działa. Albo ufasz Jezusowi, albo ufasz diabłu. I tak jak mówiłem, nie czekajmy na to, że Bóg coś zrobi za nas, bo On już to wszystko zrobił na krzyżu. On czeka na ruch z naszej strony. I patrzy na nasze serce, nie na głowę, co ty wiesz z Biblii, ile razy Biblię przeczytałeś. To, co się dzieje w swoim sercu, jest dla Niego bardzo ważne, czy Mu ufasz. Jeśli Mu nie ufasz, to powiedz Mu szczerze o tym. Kenneth Hagin bardzo fajnie to, facet, którego Bóg użył w potężny sposób do wielu ludzi, tysiące, setki tysięcy ludzi zostało uzdrowionych. Kiedy jego żona się rozchorowała, momentalnie złapał ją atak jakiś związany z wnętrznościami i przelewała się przez jego ręce i on widział, że za chwilę ona umrze na jego rękach. Zaczął się modlić o jej uzdrowienie i usłyszał głos Ducha Świętego. Synu, ona jest na tyle dorosła, że czas, żeby sama mi zaufała, a nie polegała na zaufaniu twoim do mnie. Nie uzdrowię jej przez twoją wiarę. Więc powiedział to do żony i mówi, słuchaj, czy wierzysz w to, że Bóg może cię uzdrowić? Kobieta, która podróżowała z nim wszędzie, widziała tysiące uzdrowionych ludzi z nieuleczalnych chorób. Mądra była. Powiedziała, nie, Kenneth, nie wierzę w to. Wiecie, największą głupotą jest bardziej się bać tego, co człowiek o tobie powie, niż Bóg. Więc ona szczerze powiedziała z serca, nie, Kenneth, nie wierzę w to, że mnie z tego uzdrowi Jezus. Na co Kenneth mówi, a wierzysz w to, że jeśli cię teraz zawiozę do chirurgów i cię zoperują, to przeżyjesz? Ona mówi, w to wierzę. To jedziemy do szpitala. Rozumiecie? Ważne jest to, żebyś stanął w prawdzie, co jest twoim sercem, nie? Co wypada powiedzieć w kościele, bo co inni pomyślą. To jest głupota. I wtedy Bóg nie działa. Także postawa serca. Postawa serca, wsłuchanie się w głos, w to, co Bóg mówi do ciebie, do twojego wnętrza. Ale kluczem do uzdrowienia jest zaufanie do Jezusa. To On uzdrawia. I bardzo często uzdrawia wtedy, kiedy działa przez słabych ludzi. Ostatnia myśl. Bardzo często, kiedy ktoś się modli o chorych, jest pastorem, albo starszym zboru, albo diakonem, wszędzie chodzi, wkłada ręce, modli się o chorych, to wiecie, kto go najbardziej neguje i atakuje? Inni wierzący, którzy nie modlą się o chorych. A największą radość sprawia im to, kiedy on się rozchoruje. I mówią tak, to taki mądrala jesteś? Modlisz się o innych i twierdzisz, że są uzdrawiani, a sam jesteś chory? To jest lipa. To właśnie jest największy dowód, że to Bóg działa, a nie on. Że to nie on jest uzdrowicielem. Bo kiedy chory pastor modli się o innych i są uzdrowiani, a on jest dalej chory, jak ten pastor na wózku z połamanymi nogami, to to jest najlepszy dowód, że Bóg działa, prawda? I że on też musi poprosić Boga, a nie działa ta moc przez niego, samoczynnie. To nie jest New Age. To nie jest parapsychologia, to nie jest szajba charyzmatyczna. Dlatego Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, kiedy jestem słaby, wtedy moc Boża jeszcze łatwiej działa przeze mnie, bo nie polegam na sobie, bo nie masz siły czasami się o kogoś pomodlić. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli się modlić o nas. Ja dzisiaj jestem słaby, jestem na antybiotyku, źle się mam, ale to nie ja uzdrawiam. Jezus uzdrawia. I chciałbym, żebyśmy mieli czas modlitwy o tych, którzy chcą, żebyśmy się o nich modlili, którzy chcą stanąć w prawdzie.